Wolna antena. Radia Wnet.
Minęła 17. Hubert Czarnocki, pokój dobro. Gościem dzisiejszej audycji jest Sandra, witaj.
Witam serdecznie.
Kiedy rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałaś, że byłaś wychowana w rodzinie katolickiej, ale że to był martwy katolicyzm. Co to znaczy?
Myślę, że martwy katolicyzm jest wtedy, kiedy przede wszystkim nie jest żywy i ta wiara w nas nie jest żywa. Ona jest w jakiś sposób automatyczna, wyuczona bądź narzucona. U mnie to było tak, że w jakiś sposób naturalnym było chodzenie co niedziela do kościoła. Naturalnym było to, że należy się spowiadać, jak się źle czyni, jak się grzeszy. Że są takie rzeczy, których czynić nie wolno, że jest 10 przykazań. Ewentualnie jak się je złamie, no to zawsze można się wyspowiadać. Gdzieś też takie samooszukiwanie się, okłamywanie siebie, że no, zrobię źle, no ale potem ksiądz mi wybaczy. I to było niesamowite, bo jakby ona się opierała bardziej na tej relacji, czy przypadkiem się ksiądz nie obrazi w konfesjonale, a nie na tej relacji, co Bóg na to i czy ja w jakiś sposób rozczarowuję Boga moim zachowaniem, albo czy ja naprawdę kocham Boga, czy kocham Jezusa, kim jest dla mnie Jezus, kim jest dla mnie Maryja. Gdzieś moi bliscy, szczególnie moja mama, dla niej było ważne to, żebym ja była wychowana w wierze katolickiej, ale wiadomo, jesteśmy słabi i też czasami nasi bliscy nie są w stanie nam tak przekazać, bo też sami wcześniej nie byli nauczeni, w jaki sposób mieć relacje z Panem Bogiem. I ja poprzez różne wydarzenia w moim życiu musiałam się nauczyć tego od początku.
Wiem, że miałaś 15 lat, kiedy poszłaś do jezuitów na mszę. To nie była zwykła msza, co tam się stało?
Kościół jezuitów w Łodzi, on totalnie zrewolucjonizował moje życie, bo z takiego smutku i szarości łódzkiej, w której ja się wychowywałam przez wiele lat, z takich różnych problemów finansowo-zdrowotno-rodzinnych. Mnie wychowywała tylko moja mama. Jakby ja się czułam w jakiś sposób niekochana przez Pana Boga momentami. Ja czułam coś takiego, że w jakiś sposób On jest rozczarowany mną, albo że ja tu jakoś niepotrzebnie się znalazłam, albo przez to, w jaki sposób jestem na tym świecie, to że nie jestem na tyle ukochaną córką Boga, ukochanym dzieckiem, że nie zasługuję na jakieś tam łaski. I że jak się pojawiały jakieś problemy, to dlatego, że ja nie zasłużyłam, albo że moja osoba nie jest tego warta, żeby działo się dobrze w jej życiu. I kiedy zupełnie przypadkowo trafiłyśmy z moją mamą na mszę o uzdrowienie w kościele jezuitów, to wydarzyło się coś takiego w moim życiu, co było jak strzała wystrzelona prosto w serce. Ja pamiętam, że po prostu płakałam, płakałam i płakałam. Tego oczyszczenia jakby nie było mało na tej mszy. I to się działo po prostu w jednym momencie, za pstryknięciem, że wszystko w jakiś sposób... Poczułam się, jakbym stanęła w jakiejś takiej jasności przed Nim, że On mnie tak zaprasza do siebie... Jakkolwiek by to abstrakcyjnie nie brzmiało, jestem w środku, jestem w świątyni, tłumy ludzi śmieją się, tańczą, klaszczą. Widać, że każdy przychodzi z czymś.
Pierwszy raz widziałeś taki nieżywy kościół?
Tak, tak. Pierwszy raz widziałam coś takiego, że matko, ludzie nie zasypiają na mszy, tylko śmieją się, cieszą. Trochę to wygląda dziwnie momentami, że podskakują jednocześnie dzieci, starsi ludzie, ludzie o kulach, ludzie już bez kul. Różni, tak? Chorzy, na wózkach i że wszyscy są jacyś tacy zachwyceni. I to było niesamowite, bo jakby cała Łódź śpi, bo to się czuło, jakby szłyśmy z mamą do kościoła. Chciałyśmy iść na mszę o 18 i nagle zostałyśmy dłużej, bo nie było błogosławieństwa, bo było wystawienie Najświętszego Sakramentu. O co chodzi, co się dzieje? I nagle się okazało, że 19 w poniedziałek zaczęła się msza o uzdrowienie. I to było w ogóle jak jakieś rozpoczęcie wyścigu. To było niesamowite dla mnie.
Czyli pierwszy raz spotkałaś się z takim porządkiem nadnaturalnym, z taką rzeczywistością nadnaturalną, tak?
Jak
sobie tłumaczyłaś,
tak.
Że co?
To było coś takiego, że jeszcze wyszedł na ołtarz zespół dziewczyna o po prostu przepięknych, anielskich głosach. Profesjonalny zespół muzyczny, gdzie ja jestem bardzo uczulona na muzykę, na słowo, na to, jak bardzo nie lubiłam już od najmłodszych lat, kiedy to było w jakiś sposób słabe, tak? Nie lubiłam fałszujących chórków w kościele. Jakoś mnie to strasznie, albo fałszującego organisty, czy jakoś mnie to wszystko tak, wiesz, estetycznie bardzo poruszało i miotało. Ja tego nie lubiłam na przykład na mszy. A tutaj, bo jestem chyba w niebie, nie wiem za co, ale w końcu tam trafiłam. Także piękno, tak bym to nazwała. Piękno i miłość. Poczułam pierwszy raz takie ciepło w sercu i spokój.
Mówiłaś wcześniej, że o czymś takim, co można by nazwać mentalnością niewolnika, takim zasługiwaniu, że myślałaś,
tak,
że zawsze trzeba zasłużyć, a jak coś się złego dzieje, to znaczy, że coś zrobiłam źle, pewnie teraz Bozia skarała.
Tak. Tak, to było taka mentalność, która myślę, że w umysłach jeszcze wielu ludzi jest. I to też nie z ich winy. No tak jesteśmy wychowani trochę, że Bozia pokara. I no niestety jesteśmy też niejednokrotnie skrzywdzeni jakoś w jakiś sposób przez system, być może przez szkolnictwo, gdzie te lekcje religii prowadzą ludzie, którzy nie zawsze sami mają na tyle oświecony umysł czy otwarte serce na wiarę. Z całym szacunkiem, no i z miłością do nie wiem, do katechetów, no mam nadzieję, że to się będzie zmieniało i że to też wielu z nich potrzebuje pewnie nawrócenia. To jest też tak, że nie można grzeszyć dlatego, że coś się złego wydarzy w moim życiu, a nie dlatego, że ja nie chcę grzeszyć, bo moje serce jest Jezusowe.
Co to znaczy?
Czyli takie serce w moim rozumieniu, które należy do Jezusa i ja, jeżeli nie chcę źle zareagować, to dlatego, że ono jest Jego sercem. Jest takim sercem, które kocha bezwarunkowo i mimo wszystko. I to jest takie serce, które już nie jest tylko moim sercem osoby grzesznej, która słabej, która tak naprawdę może zrobić coś złego na każdym kroku. Tylko sercem Jezusa, mojego przyjaciela, który jest we mnie, który żyje we mnie, który się narodził. I ja chcę w takim czystym wnętrzu mojego serca, chcę, żeby on zamieszkał, chcę, żeby on tam był po prostu i żeby przez niego działo się dobrze też i w moim życiu, i w życiu innych ludzi, że ja po prostu potrafię obdarowywać ludzi miłością, mimo że normalnie jestem niecierpliwa czy nerwowa i zareagowałabym zupełnie inaczej na różne sytuacje.
Tam na tej mszy wtedy w Łodzi otrzymałaś taką żywą wiarę już na zawsze, czy to się rozpoczął jakiś proces?
To się rozpoczął proces, który przez różne okoliczności życiowe, nie wiem jak to nazwać, czy on się zatrzymał, czy we mnie nastąpił jakiś regres, po prostu ja się rozwijałam. Też byłam w Teatrze Logos, tam swoje pierwsze kroki na deskach stawiałam poprzez to, że przyjaźnię się ze wspaniałą aktorką tego teatru, Jolą Kowalską. Też dzięki jej wierze ja w jakiś sposób inaczej zaczęłam patrzeć na sztukę. I dołączyłam tam, byłam też w Przymierzu w Łodzi, chodziłam regularnie na mszę o uzdrowienie co miesiąc. Gdzieś czułam, że w jakiś sposób zasiane jest we mnie ziarno i ono owocuje. I tak do przez całą klasę maturalną było dla mnie dużym wsparciem. Moja wiara i to, że ja w jakiś sposób oddaję cały czas swoje życie, aczkolwiek jeszcze miałam wtedy serce zamknięte na tyle, żeby powiedzieć Panu Bogu tak, ja Tobie oddaję wszystko, co mam, albo czego jeszcze nie mam, Ty decyduj. Wtedy to było tak, że ja jeszcze cały czas próbowałam się z Nim targować o to, czego ja pragnę. Że ja bym chciała się dostać do szkoły teatralnej, że ja bym chciała zdać maturę tak i tak, że ja bym chciała, żeby było mi tak, tak czy inaczej, żeby mieć mieszkanie, że coś tam. Cały czas to było gdzieś oparte na sferze zawodowo-finansowo-miłosnej, modlenie się o to, żeby też mój chłopak się nawrócił. I gdzieś cały czas miałam w sobie dużo próśb. Dopiero później też musiałam się nauczyć dziękowania. I kiedy ja się nie dostałam do szkoły teatralnej, to się strasznie wkurzyłam. Chyba też na Pana Boga, że ja się tutaj odprawiam modły, nie wiadomo co, i jestem taka gorliwa w tej modlitwie i jeżdżę do Świętego Krzyża, do Warszawy i tu gdzieś jestem cały czas z nim w silnej relacji, a on nie pozwolił mi się, tam paru punktów mi zabrakło w Krakowie, nie dostałam się i sobie myślę, dlaczego, co ja zrobiłam nie tak, znowu coś zrobiłam
nie
tak.
Czy coś nie utargowałam, tak?
Tak, coś nie utargowałam, coś się nie udało, wkurzyłam się. I zaczęło to we mnie w jakiś sposób przygasać. Rozczarowałam się taką niespełnioną prośbą. To tak jak się tato o coś prosi, a on ci jednak tego nie chce kupić. I przez rok studiowałam filologię polską w Łodzi. Strasznie się męczyłam, jakoś tak się szarpałam. Straciłam też pewność siebie, musiałam pracować, więc byłam rozżalona. Mówię, ile jeszcze tej pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy nie zapomnę, była taka sytuacja, że ksiądz, u którego się spowiadałam, też z tego takiego mojego, bo ja musiałam w niedzielę pracować. I strasznie mnie to przybijało, że ja robię cały czas, pewnie za to jestem pokarana, że ja pracuję w tę niedzielę i on teraz nie spełni tego, czego ja chcę. Ja nie miałam wyjścia, ja musiałam studiować i pracować. I wtedy taki kochany ksiądz do mnie powiedział, on mówi, módl się do Boga, żeby ci spadły pieniądze z nieba. I to było niesamowite, bo ja mówię, tak sobie myślę, co ten ksiądz opowiada, jak to? I tak mówię, no dobra, no to będę się tak modlić. I za jakiś czas, gdzieś nie minął rok, moja mama dowiedziała się o tym, że odziedziczyła kamienicę, że czeka na nią spadek, o którym nie wiedziała. Został spadek po babci, to w ogóle została sprawa odnowiona po dziesiątkach lat tak naprawdę. Więc, znaczy może na 100 latach, tak? I to było dla mnie też takie niesamowite, bo ja już dostałam się do szkoły w Warszawie, ale nadal musiałam pracować, więc to nadal mnie jakoś tak kosztowało dużo energii i wszystkiego, i emocji. No ale mogłam, bo myślałam, że będę musiała jednak rzucić te studia, że jak nie utrzymam się tutaj, że będzie problem. No, ale to się zaczęło powoli układać, więc jakby ponownie poczułam tę wdzięczność. Natomiast jakby nie złożyłam wtedy świadectwa, nie miałam odwagi, miałam w sobie taką blokadę, bo i tak starałam się jeździć na msze uzdrowienia. Miałam w sobie straszną blokadę, bo cały czas ja się czułam po prostu taka niegodna tego wszystkiego, że jakby nie mogę złożyć świadectwa, bo jeszcze jest we mnie tyle lęków, tyle niepokojów, tyle kłamstwa, że ja sama siebie też czasami okłamuję, że ciężko mi się przyznawać też do wiary tak otwarcie w rozmowach z ludźmi. I gdzieś jak się słyszy cały czas w cudzysłowie ten hejt na wiarę, na wszystko, na Kościół, a tak naprawdę ludzie się skarżą, nigdy nie słyszałam jeszcze skargi na Jezusa czy na Boga, po prostu się skarżą na to, że im się Kościół nie podoba i jest cały czas ta warstwa zewnętrzna. Więc jakby słysząc to wszystko cały czas, ja swojej wiary nie traciłam, tak jak mówię, no po prostu współczułam tym, którzy oni nie czują, bo ja jakby od zawsze miałam coś takiego, że on jest na pewno, ale to też wierzę w to, że to jest łaska dana od Pana Boga, że czy to, że ja wierzyłam w to, że jest Maryja, ja nigdy nie zwątpiłam w to, że oni są. Ja wątpiłam bardziej w to, czy ja jestem w stanie być godną wiary, gdzie potem się dowiedziałam, że wcale nie muszę zasługiwać, że Pan Jezus już umarł za nasze grzechy. I co się dalej wydarzyło? Ja po prostu zaczęłam troszeczkę w trakcie szkoły, jeszcze było w miarę, ale potem jak już weszłam w wir pracy, różnych relacji, spotkań z różnymi ludźmi, pracy w wielu miejscach, ja po prostu czułam, że na moją wrażliwość to jest za dużo i ja po prostu zaczęłam się zmieniać, nabierać takiego pancerza. Ja po prostu zaczęłam bardzo walczyć z tym wszystkim, albo też przytakiwać na jakby, jak wejdziesz między wrony, to musisz krakać takie jak i one, więc trochę zaczęłam słuchać tego i tak wtórować temu, co mówią inni ludzie, nawet jeżeli się z tym nie zgadzałam. I cały czas czułam w sobie taką tęsknotę i pustkę tego, że ja nie jestem w żadnej wspólnocie, że ja po prostu podupadam, że pewnie za chwilę znowu będzie tak, że ja zostanę z tym wszystkim sama, bo się nie mogę odnaleźć. Gdzieś tam próbowałam w różnych kościołach jakoś się dokleić do jakiejś wspólnoty, ale ja miałam problemy z dojazdami. Nie mogłam na przykład, miałam albo próby wieczorem, też studiowałam w pewnym momencie dwa kierunki, albo mieszkałam na tyle daleko, że ja bałam się po prostu jakoś tak sama wracać. Te wszystkie wieczorne spotkania były dla mnie, wszystko było za daleko. Wszystko sobie tłumaczyłam tak naprawdę, że nie mogę, że nie dam rady, nie mam gdzie dołączyć, czuję się w jakiś sposób w tym samotna. No i wtedy zrobiła się przestrzeń na inne relacje, tak? Na relacje z ludźmi, którzy byli daleko od Pana Boga. Bo wtedy oni, do nich nie musiałam iść, to oni lgnęli do mnie, ci ludzie. Więc to był dla mnie taki spory kryzys, bo ja też w międzyczasie jakby zaczęliśmy rozwijać swoją markę teatralną i ja pracowałam też w jakiś tam, żeby dorobić w restauracjach i tak dalej. Więc wiadomo, trafiałam na różnych ludzi, lepszych i gorszych. I też ja w tym się wszystkim zagubiłam, bo brakowało mi też takiej asertywności na to, żebym powiedzieć nie. Albo, że nie wyjdę, tak? Czy nie napiję się alkoholu, albo nie, coś. Czasami mi tego brakowało. Jeszcze gdzieś tam wewnątrz wiedziałam, że coś jest sprzeczne z moją naturą. Ja to cały czas czułam, ale nie miałam w sobie tej takiej odwagi, że nawet jak wszyscy mnie zostawią, wszystko stracę, to mam Ciebie, Boże. Nie wierzyłam w to cały czas. Nie miałam takiej lekkości w sobie. I dopiero przyszedł taki moment przełomowy, bo ja też popadałam w konflikty z bliskimi mi ludźmi, z moją mamą i z przyjaciółmi. No i mam taką swoją bliską przyjaciółkę, z którą też grałam w teatrze, teraz ona jest w ciąży. Kiedy ona się zaczęła nawracać, w jakiś sposób, to też była łaska dana od Pana Boga, w jakiś sposób zaczęła, poprzez to, że ona przebaczyła niektórym ludziom, pewnie również mi, bo my byłyśmy w konflikcie przez cały czas, jakoś tak nasze drogi się splatały, że byłyśmy razem w szkole w jednej grupie, potem razem się dostałyśmy jako jedyne do jednego teatru, cały czas był między nami konflikt i spięcia. I my się w jakiś sposób nie lubiłyśmy, też musiałyśmy dotrzeć do siebie. Pojawiały się coraz większe konflikty również w teatrze, w naszym zespole, to się cały czas tam taka żółć z nas wszystkich wypływała. I ona, myślę, że też w momencie, kiedy mi przebaczyła, też mnie uwolniła od siebie, od takiego żalu, który miała do mnie podała rękę. Wysłała mi właśnie świadectwo ojca Szustaka, ojca Adama Szustaka, znanego dominikanina. Ja wtedy nie miałam pojęcia w ogóle, co to za zakonnik. W ogóle bardzo, bardzo uwielbiałam czytać, jak już było mi bardzo ciężko i wydawało mi się, że jakby schodzę na samo dno, to czytałam biografie różnych ludzi, również świętych, i wtedy to mnie jakoś tak podbudowywało, że może nie będzie tak źle, może jeszcze będzie taki moment, że wyjdę z tego, skoro najświętsi mieli ten problem, skoro Paweł miał wcześniej też taki problem, nawet gorszy, no to może, czy święty Piotr, to może... I dla mnie też będzie jakiś ratunek. No ale od tego momentu, kiedy ja wysłuchałam całe to świadectwo, ja się popłakałam w trakcie tego świadectwa.
Ale dlaczego? Co takiego w niej było nietypowego, że się aż popłakałaś?
Nie wiem, słuchaj, ja siedziałam na stołku w kuchni.
Znałaś wcześniej w ogóle świadectwa jako świadectwa, jakieś inne?
Wiesz co, znałam, ale ja tak, jak słuchałam świadectw czasami na mszach o uzdrowienie, to wydawało mi się one momentami wymuszone, że już ludzie sobie sami wymawiają to, że coś im się tam przydarzyło. Wierzyłam w to, że dużo się może dziać, ale to było takie to było dla mnie cały czas. Ja nie miałam takiej pewności. Dla mnie to cały czas było jakieś takie płynne, takie niepewne, że tak nie miałam do końca zaufania, że to się naprawdę dzieje w życiach tych ludzi. Widziałam gdzieś tam na swoim przykładzie, że coś się dobrego dzieje i byłam za to wdzięczna. Ale cały czas byłam na takim... jedną nogą nad przepaścią tak naprawdę, że tak był moment jedno tak i już bym była po złej stronie. I słuchaj, no nie wiem, być może, że szczerość tego wyznania, to, że on opowiedział o wszystkich rzeczach, które w jakiś sposób o mało go nie zabiły, nie zniszczyły jego tożsamości. Ja sobie przypomniałam wszystko, co mnie bolało w moim życiu, co mogło mnie zabić. Ja sobie to w jakiś sposób też wybaczyłam. Nie wiem, no nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Po prostu obejrzałam to, popłakałam się i zaczęłam słuchać więcej jego filmów. Okazało się, że ma tego w ogóle więcej. I ja po prostu w jeden dzień czy w dwa przysłuchałam wszystkich możliwych jego rekolekcji, potrzebowałam kogoś. I tak miałam też z ojcem Piotrem Pawlukiewiczem. Ja po prostu potrzebowałam cały czas mądrych słów ludzi, którzy w mądry sposób przyswajają wiarę, wiedzę, którzy się nią dzielą, którzy... Ksiądz Piotr Pawlukiewicz jest mistrzem w opowiadaniu w bardzo prosty sposób o relacji z Panem Bogiem, albo w jaki sposób wiara... czyni nas też człowiekiem na co dzień. Piękne, jak dzięki ich tak naprawdę konferencjom ja zaczęłam też się więcej modlić. Zaczęłam po prostu otwierać Pismo Święte. Bo kiedy na przykład dostawałam taką pokutę, czytaj 15 minut Pismo Święte, no czytałam, ale... więcej mnie cały czas przerażało na przykład. Czytałam i jakby cały czas trafiłam na jakieś takie krwawe różne rzeczy. Ja mówię, no nie, no to jest po prostu, ja nie dam rady. Cały czas jakieś rozlewy krwi, sieczki, zemsty i tak dalej. Ja mówię, nie, no, nie, no to ja jestem przegrana, jestem skreślona, bo ja tam nie widzę dla siebie ratunku. Ale gdzieś, ponieważ jako gimnazjalistka jeszcze brałam udział w konkursach recytatorskich, i wtedy właśnie Jola Kowalska, która mnie przygotowywała do jednego z konkursów, zaproponowała tekst Wieczernik Ernesta Bryla, gdzie ja mówiłam monolog Marii Magdaleny. I to było dla mnie o tyle niesamowite, że kiedy było mi bardzo ciężko, bo ja z tym monologiem w ogóle wygrałam tutaj jakiś złoty laur w Warszawie, to było 3-etapowe, wcześniej nie mogłam w ogóle nawet pierwszego etapu tego konkursu przejść. I zapadły mi takie słowa i dlatego ja dzięki temu wracałam do postaci Marii Magdaleny w Piśmie Świętym. Łatwiej mi było poprzez postaci apostołów czy świętych trafić do samego Pisma. I kiedy ona stoi, mówi, ja go widziałam. Stałam i płakałam. Czemu płakałam? Sama nie wiedziałam. Może dlatego, że go nie zobaczę, bo odszedł tak daleko i w takiej chwale. Ale tak być musi, nie może inaczej. I gdzieś w moim sercu cały czas kiełkowało to, że była taka Maria Magdalena, która popełniła wiele grzechów i Jezus jej to wszystko wybaczył, jeszcze ze zwielokrotnioną siłą ją pokochał i dzięki niemu odzyskała utraconą tożsamość. Więc tych elementów po drodze było bardzo dużo, tak? Był i ojciec szóstak, i ksiądz Pawlukiewicz, ludzie jacyś, których zaczęłam po drodze spotykać i właśnie Dorota, moja przyjaciółka z teatru. A potem to się zaczęło dalej rozwijać.
W pewnym momencie uznałaś, że potrzebujesz jeszcze jednego kroku, bo tu może należy wspomnieć, że uczestniczyłaś też w Światowych Dniach Młodzieży, ale zapragnęłaś jeszcze jednego kroku i poszłaś na seminarium odnowy w Duchu Świętym. Co cię tam spotkało?
To może ja zacznę od Światowych Dni Młodzieży, jak to było, bo ja jako dziecko byłam tylko raz w życiu na pielgrzymce, jak miałam 7 lat, kiedy jeszcze Jan Paweł II był w Łowiczu, ale ja nigdy nie mogłam iść na pielgrzymkę, bo pracowałam zazwyczaj w wakacje, albo nie miałam takich możliwości, no szereg było różnych sytuacji, nikt mnie na nią nie wysłał w każdym razie, ani potem sama siebie wysłać nie mogłam. I stwierdziłam, że Światowe Dni Młodzieży to jest pierwszy taki krok, kiedy ja mogę podjąć go świadomie, wziąć wolne w pracy i powiedzieć nie, już więcej nie, ja po prostu chcę tam iść, ja tam muszę być. Ja tam muszę być, żeby coś zmienić w swoim życiu. I ta 3-dniowa pielgrzymka była tak ciężka, bo my musieliśmy przejść jakieś dziesiątki kilometrów. Okazało się, że śpimy w ogóle na polu wojskowym namiotowym, gdzie w nocy nam zalało to pole, że przez to, że były tak duże odległości, to ja praktycznie o krok byłam od tego, żeby nie zdążyć na ważne wydarzenia. Spotkanie z Franciszkiem, mówię, po co mi te Światowe Dni Młodzieży, jak ja nawet nie mogę być na tych ważnych, nie mogę usłyszeć kazania Franciszka na żywo, o co chodzi? I przyszła taka myśl, już jak szłam do brzeg, gdzie już myślałam, nie, ja nie dam rady, to było wszystko, to był ból, ludzie mdleli po drodze, jakieś udary po drodze, gdzieś spotykałam też ludzi, nagle się okazywało, że moja koleżanka z grupy jest lekarzem, jakiś chłopak przy mnie stracił przytomność, że jakby po kolei trzeba było kogoś ratować i wtedy człowiek w jakiś sposób zapominał też o sobie, o tym, że jest strasznie gorąco, że nie ma już picia, albo że jest mu strasznie ciężko, bo idziemy z dwoma plecakami. I wtedy przyszło do mnie jeszcze takie jedno nawrócenie odnośnie uchodźców, bo to jest temat bardzo trudny i ludzie, również chrześcijanie, są podzieleni w tym temacie. I ja wtedy też miałam taki dysonans wewnętrzny, że co z tymi uchodźcami, że to nieprawda, że przyjeżdżają tutaj sami młodzi mężczyźni, że wydarzają się jakieś tam sceny dantejskie, no różne różniste, że tak naprawdę nie ma tutaj kobiet z dziećmi, czy starszych ludzi, tylko że, no wiadomo, przyjeżdżają nieodpowiedni ludzie i w jakiś sposób od środka coś się wydarza złego w państwie. Natomiast w tym momencie, kiedy ja byłam na tych Światowych Dniach Młodzieży i szłam do brzeg, uświadomiłam sobie, że na mnie za jakiś czas czeka plecak, mieliśmy takie pakiety, plecak pełen jedzenia, wody po drodze, że jesteśmy cały czas nadzorowani, latają helikoptery, że stoją karetki po drodze i że tak naprawdę ktoś na mnie czeka, czyli że my jesteśmy zaproszeni do brzeg, że mamy tam jakieś pole namiotowe, mamy swoje śpiwory, mamy gdzie się zatrzymać, a niejednokrotnie ci biedni ludzie, uchodźcy, no niestety idą drogą znikąd donikąd. Bo często jest tak, że oni nie wiedzą, gdzie do końca dojdą, że czekają na nich mury obwarowane drutami, że nikt ich nie chce po tej drugiej stronie, że to są różni ludzie z różnymi marzeniami, młodsi, starsi, którzy próbują uciec przed złem, a zostają zupełnie odepchnięci często, albo natrafiają na mur. Dochodzą do tego muru i nadal ryzykują życiem, bo być może przejdą przez te druty kolczaste, że nikt na nich nie czeka po drodze z butelką wody, że nie czeka na nich karetka, żeby opatrzyć ich rany, że nikt nie czeka na nich z jedzeniem, bo tak naprawdę w większości nie interesuje ich los, tylko jak się pozbyć zbędnego balastu. I wtedy to do mnie dotarło z taką siłą, jak kolejny piorun w serce. Ja nabrałam wtedy takiej wrażliwości na historię uchodźców i ludzi, którzy w ogóle uciekają przed złem wojny. Bo ja też szłam w ogóle z jeszcze jedną intencją, o której zaraz powiem. Że to było jakby kolejną moją intencją, żeby się modlić gorliwie za tych ludzi, którzy jacy by nie byli, no to należy im się godne, godziwe życie. Należy im się to poczucie bezpieczeństwa. I że jeżeli ja mam się dołożyć do tego chociażby modlitwą, to będę to robić. No i zaczęłam się modlić. Ale modliłam się również w tym czasie o poczęcie dla par, które znałam. Bo znałam pary, jedna para mnie poprosiła, żebym się z tą intencją poszła na Światowe Dni Młodzieży, ponieważ no, od wielu lat starali się o dziecko. Niestety nie mogli mieć dzieci. No więc ja oddałam, jakby wszystko oddałam za innych ludzi w tych Światowych Dniach Młodzieży, więc zaczęłam się modlić za nich, za moją przyjaciółkę. Bardzo pragnęłam tego, żeby ci ludzie, skoro już mają ten szczęśliwy dom, są razem, to żeby udało im się począć dziecko. Jakby po tych wszystkich trudach to też nie był koniec, bo to było trochę jak film sensacyjny, no potem ciężko było wrócić, jakiś grat i już sobie myślałam, Boże, dobrze, że jestem po spowiedzi i po Eucharystii, bo teraz też mogę zginąć. A rzeczywiście było tak, że po prostu spadł taki grat, a my byliśmy, z każdej strony było pole. Nie było się gdzie schować, tłumy napierały. Ja mówię, no nie, to jest niemożliwe, teraz już się stąd nie wydostaniemy. Ale i tak no, szłam z innym poczuciem, szłam z taką ulgą w sercu i z radością, że co by się nie działo, to będzie dobrze. W każdym razie pary, za które się modliłam, po jeszcze iluś tam przybojach po drodze, no ale wreszcie ta para, o którą się modliłam, już ma dziecko, które się urodziło w zeszłym roku. Moja przyjaciółka urodzi w marcu. Także no ja wierzę w to, że po prostu Pan Bóg wysłuchał tych próśb. Że to musiał zajść długi proces też dla nas wszystkich. To też jest dla mnie proces nawrócenia w momencie, kiedy ja zaczynam modlić się na różańcu czy modlitwami, których wcześniej nie znałam.
To teraz przerwa muzyczna. Memu Bogu zaśpiewa zespółowca. Czy będąc tam, na Światowych Dniach Młodzieży, myślałaś już o sobie jako o osobie nawróconej?
Tam jeszcze... chyba nie. Chyba jeszcze nie byłam tego świadoma, bo jaki był problem? W ogóle nawrócenie wydawało mi się, że jest charakterystyczne dla ludzi, którzy nie wierzą, a ja zawsze wierzyłam. Dopiero później musiałam dowiedzieć się tego, że nawrócenie to jest nawrócenie do Boga, że stworzenie jakiejkolwiek relacji z Bogiem, że to, że ja chodzę do kościoła, no to nie jest wiara. To jest wypełnienie jakichś obowiązków zupełnie bezowocnych. Ja na Światowych Dniach Młodzieży musiałam tak naprawdę dojrzeć do tego, w jaki sposób, w jaką ja mam relację z Bogiem. Kim On dla mnie jest? Kim jest dla mnie Jezus? I wtedy sobie pomyślałam, że muszę powiedzieć takie jednoznaczne tak. Otworzyć swoje serce i powiedzieć mu, tak otwieram swoje serce na ciebie, zabierz wszystko to, co do mnie należeć nie powinno. Zabierz pracę i relacje, których nie powinnam mieć, które mnie oddalają od ciebie. I poprzez tę modlitwę ja się też uwolniłam od takiego obowiązku, że ja jestem za wszystko odpowiedzialna w swoim życiu i że nic jakby, że nie mogę prosić o za wiele Pana Boga, no dlatego, że ja muszę sobie zapracować na wiele. A w tym momencie ja otworzyłam swoje serce na to, że oddaję ci swoje życie. Ty nim posługuj tak, jak tego pragniesz. Jeżeli w jakiś sposób możesz się posłużyć mną, aby czynić dobro na tym świecie, to po prostu rób. Bo ja jakby stanęłam naga w obliczu tej światłości i tej prawdy. Więc musiałam to wszystko z siebie zrzucić. Czyli wszystkie moje pragnienia, marzenia, wyobrażenia. Potrzebowałam się z tego oczyścić, ale wiedziałam, że ja się nie oczyszczę tak po prostu, na pstryknięcie, że potrzebuję do tego jakiegoś procesu. I wtedy powróciłam do mocnych w duchu, powróciłam do jezuitów, sprawdziłam na stronie, wiedziałam, że jest seminarium odnowy w Duchu Świętym, że są rekolekcje ignacjańskie i sobie pomyślałam, zawsze nie miałam na to czasu, bo ja studiowałam bardzo dużo, musiałam bardzo dużo czytać. I to był taki moment, że ja już została mi sama praca magisterska i mówię, dobra, no to teraz muszę poświęcić ten czas i potrzebuję tego. Po prostu potrzebuję zacząć nowy rok zupełnie inaczej. I już wtedy podjęłam taką poważną decyzję, że od początku przyszłego roku, pod koniec lipca były Światowe Dni Młodzieży, ja podjęłam decyzję, już znając te terminy seminarium, że następny rok zaczynam inaczej i zaczęłam się do tego w jakiś sposób przygotowywać. Czy jakby już żyłam tą myślą, że zmieniam swoje życie. Do końca jeszcze było dla mnie nie wiadomo, jak ja to zrobię, ale już powoli, jakoś tak nieświadomie zaczęłam mu oddawać to wszystko. I to był na pewno punkt przełomowy. A potem tak naprawdę jeszcze po drodze, słuchając też tych filmików z ojcem Szustakiem, zaczęłam nowennę pompejańską. I zanim jeszcze zaczęłam seminarium odnowy w Duchu Świętym, to nauczyłam się odmawiać różaniec. Tak, muszę się przyznać.
Jak to rozumieć?
Że nauczyłam się odmawiać różaniec, bo wcześniej jego zdarzało mi się odmawiać, ale był on dla mnie modlitwą tak niesamowicie nudną i w ogóle bezproduktywną, bezowocną, że mi się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby przejść przez cały różaniec. I nawet jak mi się udało, bo miałam jakąś taką pokutę, to w ogóle nie czułam żadnego owocu płynącego z modlitwy różańcem. I dopiero tak naprawdę, kiedy pojawiło się to wyzwanie na languście ojca Szustaka. Mówię, dobra, no to spróbuję.
Wyjaśnijmy, czym jest langusta?
Langusta na palmie, no to jest portal, który prowadzi fanpage. Tak? Taki, no...
Czy kanał YouTube'owy?
Kanał YouTube'owy, tak. Ojca Szustaka. I on tam różne ma. Jakaś szósta rano, teraz no to jest kanał Paśnik jeszcze, no dużo jest różnych fajnych rzeczy. Między innymi właśnie była ta nowenna pompejańska, co wydawało mi się takim, nie dam rady, nie ma opcji, nie. Ciężko mi jest jeden, a co dopiero trzy. Ale podjęłam to wyzwanie. I już pierwszego dnia czułam taką lekkość w sercu, jak udało mi się, jadąc właśnie na Dzień Wszystkich Świętych do Łodzi, z Warszawy. Odmówiłam te trzy różańce, to miałam takie, wow, Maryjo, kocham cię. Po prostu to jest cudowne, że można w taki sposób się modlić, że to jest wspaniała modlitwa. Wszystko się zmienia w życiu wtedy. I to trzeba też chcieć mieć na tyle otwarte serce, żeby chcieć to zobaczyć, że to się naprawdę dobrze zaczyna dziać. Ja po prostu przez całą tą drogę miałam takie słońce. I tak to czułam w jakiś sposób taką błogość. To są takie momenty w życiu, że czujesz raj w sercu też, że czujesz coś takiego, że jesteś takie dotknięcie Pana Boga, trzyma mnie za ramię i mnie prowadzi. I też w tym momencie Maryja, która wstawia się za nami u Pana Boga. I to był też dobry wstęp do tego, żeby wrócić też do medytacji Pismem Świętym, której się nauczyłam jeszcze wcześniej, jeszcze jak byłam na szkole kontaktu z Bogiem rok wcześniej. Nauczyłam się medytacji Pismem Świętym, po czym trochę to zarzuciłam. Nie starczyło mi czasu, motywacji, wytrwałości. I musiałam z powrotem się do tego wszystkiego właśnie zmobilizować, w jakiś sposób nawrócić, chcieć tego. Uwierzyć w to, że to przyniesie mi większy owoc niż moje prywatne zmagania. Niż moje takie zaciskanie pięści, czy dam radę. I wtedy, kiedy zdecydowałam się na to seminarium odnowy w Duchu Świętym, ja codziennie czytałam Pismo Święte, medytowałam je, no, do tego były jeszcze podręczniki. I to już było dla mnie coś takiego, że ja wchodzę w jakby zupełnie inną relację z Panem Bogiem, z Duchem Świętym. W jakiś sposób poznałam działanie Ducha Świętego. Zaczęłam czytać o charyzmatach. i że to wszystko jest w naszych rękach. Też w międzyczasie jakoś, bo ja dużo, dużo zaczęłam chłonąć, dużo, dużo tak bardziej zachłannie. Dowiedziałam się o Marcinie Zielińskim, o tym, jakich on cudów też dokonuje. Sama też na przykład brałam udział w modlitwie o uzdrowienie przez internet, bo już nie mogłam jeździć do Łodzi, a miałam od 3 miesięcy chroniczny ból lędźwi. I one mnie tak strasznie bolały, że ja mówię, no i to było już po Światowych Dniach Młodzieży. Nie dam rady, bo nie wiem, czy mi ktokolwiek pomoże. I padło słowo, żebyśmy... Ja wtedy podczas tej modlitwy nie modliłam się za siebie, tylko za moją mamę, która miała bardzo poważny problem z cieśnią kciuka. I padło takie hasło, żebyśmy dotknęli miejsc, za które się modlimy. No ja mówię, no super, no to ja się modlę za moją mamę, to czego ja się mam? No to trzymałam się najpierw tego kciuka. Ja mówię, co ja robię? I potem złapałam się po prostu tego miejsca, które mnie boli, myśląc, modląc się w jej intencji. I w momencie ja poczułam takie ciepło na lędźwiach, ja mówię, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Nie wiem, chrupnęło mi coś po prostu w kręgosłupie. Ja mówię, dobra, jeżeli jutro się obudzę i będzie wszystko okej, to znaczy, że zadziałało. No i po tych 3 miesiącach ja naprawdę miałam poważny ból. Ja się nawet schylać nie mogłam, chodziłam jak stara babcia, a starałam się, pracowałam w teatrze, więc ja cały czas w ogóle żyłam z bólem. I mnie to strasznie bolało. Na drugi dzień obudziłam się z taką lekkością. Po prostu wszystko... Ja do tej pory nie mam żadnego bólu lędźwi. Nic takiego już do mnie nie wróciło. I to jest prawda, to jest cud i to jest łaska. No, mało tego, moja mama też została wyleczona z cieśni. W marcu miała mieć operację. Po prostu ból, jak do tej pory nie ma bólu. I to były dla mnie te kolejne znaki też od Pana Boga, że ja jestem, ja tu czuwam na to. Oddaj mi to wszystko, ja zrobię wszystko, czego ty pragniesz. Tylko oddaj mi swoje serce, oddaj mi swoje życie. No i tak też zrobiłam. I seminarium odnowy w Duchu Świętym, też przyjęcie ponownego chrztu w Duchu Świętym, było dla mnie takim momentem rewolucyjnym, że ja powiedziałam wtedy już takie ostateczne... Jezu, mówię ci tak, jesteś moim przyjacielem i zdecydowałam się, że w jakiś sposób modlę się też więcej, ale w jakiś taki specjalny sposób, medytuję Pismo Święte, jestem przy nim, ale też oddaję mu swoje życie, że w jaki sposób on chce nim pokierować, tak też niech się dzieje, że jeżeli ja nie mam być, nie wiem, pracować w teatrze, czy mam zmienić zawód, no to zrobię. Więc wystarczyło, bo on mi tego nie zabrał. On zawsze to jest tak, że kiedy ty mu to oddajesz, to Pan Bóg nie chce w żaden sposób niczego ci zabrać tak naprawdę. Tylko chce tej jasnej decyzji od ciebie. Czy ty chcesz otworzyć swoje serce? Czy jesteś gotowa na to, gotowy na to, żeby oddać swoje życie mi? I to mówi do ciebie Bóg, mówi do ciebie Jezus. I kiedy padło to tak, zaczęło się wszystko zmieniać też w moim życiu. Moje relacje z ludźmi zaczęły się zmieniać na dużo lepsze. Ja się zaczęłam modlić za ludzi. Na mojej drodze pojawiali się bardzo dobrzy ludzie, którzy w jakiś sposób też mieli wpływ na moje dalsze utwierdzanie się w wierze, że już nie byłam osobą wierzącą, ale też ufającą.
No i tak to trwało, ale ja bym jeszcze chciał wrócić do takiego pytania o twoje początki, bo wszyscy jesteśmy jakoś ukierunkowani, nakierowani na szczęście i kiedy tego szczęścia prawdziwego nie poznajemy, to szukamy jakichś zamienników. I jakich zamienników ty szukałaś we wczesnej młodości, czy na studiach w miejsce Boga?
Zamienników. No, ja myślę, że przede wszystkim ja upatrywałam coś takiego, że moim priorytetem jest aktorstwo, praca, teatr, moja pasja i poznanie koniecznie miłości. że ja muszę z kimś być w związku, żeby potem stworzyć szczęśliwą rodzinę i że to wtedy będzie moje takie życie pełne i wyjątkowe. I w ten sposób jakby nie szukałam relacji z Bogiem, tylko szukałam tego, żeby mu się przypodobać i żeby on to wszystko spełnił tak, jak ja chcę.
Czyli do pewnego momentu była cały czas ta mentalność zasługiwania.
Tak.
Ale jak słyszymy z twojej opowieści, twoje nawracanie się było procesem, nie zadziało się to z wtorku na środę. Raczej ewolucyjnie to się odbywało niż rewolucyjnie. Więc kiedy zmieniała się twoja relacja z Bogiem, czy zmieniała się też twoja modlitwa i czy zmieniała się jej jakość?
Zdecydowanie. No, po prostu moja modlitwa zajmowała nie 5 minut, tylko pół godziny. Ja po prostu zaczęłam swoimi słowami też mówić do Boga, a poza tym nauczyłam się wszystko to, co mnie trapi, co mnie boli, wyrzucać jemu na modlitwie. Czyli jeżeli miałam pretensje do Pana Boga o coś, to po prostu potrafiłam to wykrzyczeć, wypłakać, wycierpieć, wypocić, po prostu krew, pot i łzy, ale nie wyszłam jakby ze swojego pokoju, bo to wszystko się działo w tej mojej małej izdebce i często jakby to też był proces, że ja zaczęłam chodzić na adoracje i tak dalej. Ale wszystko się działo w moim pokoju, gdzie się na klęczkach cały czas prosiłam o znak i potrzebowałam się z nim zamknąć w jednym miejscu, no jak na takiej terapii. Przywoływać Ducha Świętego i też modlić się do Niego, przyjść Duchu Święty. Nauczyłam się więcej dziękować. Dziękować już za to, czego jeszcze nie dostałam. Czyli jeżeli nawet coś się nie wydarzyło, to nauczyłam się dziękować za to, że dziękuję ci za tego męża, którego dla mnie już przeszykowałeś, tak? Albo dziękuję ci za tą pracę, którą dla mnie masz. Dziękuję ci za wszystko dobro, za tę miłość, za ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Za wszystko, co dla mnie planujesz. Dziękuję ci, Panie, za to. I ta modlitwa zaczęła mnie bardzo uwalniać. Najpierw odpuszczenie sobie wszystkiego, wybaczenie sobie, wybaczenie innym, wybaczenie również Bogu i potem dziękowanie, wdzięczność za to, że ja tak naprawdę mam więcej powodów do radości niż do smutku, że On jest źródłem mojego szczęścia.
Powoli zmierzamy ku końcowi, ale jeszcze między innymi takie pytanie, co można zrobić, żeby pojawiła się żywa relacja z Bogiem? Może ktoś teraz nas słucha i poczuł taką zazdrość. Ja też tak chcę jak ona.
Co zrobić? Przede wszystkim, nawet jeżeli nie potrafimy się modlić, to prosić Boga o to, żeby w jakiś sposób dał ci znak, przyszedł do ciebie, odpowiedział na twoje wołania, pokochał cię, obdarzył miłością. Pytać ludzi. Ja na przykład jak miałam ten problem, oczywiście spotykam też fajnych ludzi na swojej drodze, i po drodze na przykład w moim życiu też jezuici, poznałam Daniela Wojdę, dzięki niemu poznałam Anię Musiał, zaczęłam chodzić na zawierzenia. Po prostu jak poznajesz dobrych ludzi na swojej drodze, oni też cię w jakiś sposób są dla ciebie przykładem i nakierowują cię. To tak jak z nauką. Potrzebujesz jakiegoś mentora, profesora, który wskaże ci, w jaki sposób masz się czegoś uczyć, albo w jaki sposób masz się przygotować do szkoły teatralnej. Czasem jest potrzebny dobry nauczyciel. Ale też tego trzeba chcieć. Jeżeli ktoś ma w sobie tę zazdrość, bo ja w sobie też taką zazdrość miałam, tak sobie myślałam, kurczę, no dlaczego innym to się udało, a mi nie? To co było nie tak? Ale z doświadczenia każdej z tych osób, to jest to, że trzeba się o to mocno modlić. Jeżeli nawet nie potrafisz się modlić, bo nie znasz modlitw, to po prostu proś mocno Pana Boga, zamknij się z Nim, nawet czy z różańcem w ręku. Jak nie masz różańca, to spójrz na krzyżyk, spójrz na oblicze, Jezu, ufam Tobie, zmów koronkę. Trzeba szukać. Internet teraz pokazuje, no wszystko masz w internecie. Jest mnóstwo aplikacji, różaniec, koronka. Nawet jak nie wierzysz i wydaje ci się to abstrakcyjne, spróbuj. I nie odpuszczaj, bo to też jest wytrwałość. To też wzbudzenie w sobie takiej szczerej miłości. Jeżeli chcesz kochać, jeżeli chcesz wyzbyć się wszystkich negatywnych emocji, to po prostu oddaj to Panu Bogu. Prostymi słowami. Panie Boże, oddaję ci to. Jestem cały twój, cała twoja. Jak się modlił Jan Paweł II, totus tus Maria. Więc dla nas to też jest taki znak, że cała twoja, cały twój, nawet jeżeli trzeba było powtarzać Jezu, kocham cię, Jezu, kocham cię, Jezu, kocham cię, w pewnym momencie przyjdzie ten moment, że po prostu z serca spadają te wszystkie pancerze, to wszystko, to zawstydzenie taką żywą wiarą, zawstydzeniem śpiewać pieśni w kościele, jakie to jest dziwne. Nikt normalny tego nie robi. No być może, a ja na ulicy widzę dużo, dużo dziwnych sytuacji. I dlaczego akurat nie miałabym się zgodzić na coś, co jest dla mnie w jakiś sposób wyjątkowe w kościele, inne? Dlaczego by po prostu nie iść w to, nie odważyć się, po prostu z odwagą.
Moim państwa gościem była Sandra. Dzięki z Panem Bogiem. Na zakończenie piosenka Tak.